Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Ksiądz Paweł Pasierbek.
To była niespodzianka, powiedział biskup Albano Marcello Semeraro po wizycie papieża Franciszka. W masywie Gran Sasso we włoskiej Abruzji zginął zabrany przez lawinę polski jezuita, ojciec Jacek Oniszczuk. Chrześcijańscy uchodźcy z Mosulu przebywający w irackim Kurdystanie chcą pozostać w swoim kraju i wzywają emigrantów do powrotu. Witam 23 grudnia i zapraszam na serwis informacyjny. To taki żart papieża, powiedział Franciszek do zaskoczonych pracowników kurii diecezjalnej w Albano, kiedy bez zapowiedzi przyjechał odwiedzić tamtejszego biskupa Marcello Semeraro w dniu jego 70. urodzin. Diecezja ta położona jest blisko Rzymu, a na jej terenie znajduje się papieska rezydencja w Castel Gandolfo. Swojego zaskoczenia nie krył również jubilat. Wspomniał o tym w wywiadzie dla Radia Watykańskiego.
To był normalny, chociaż bardzo pogodny dzień w moim życiu, który dzieliłem z moimi najbliższymi współpracownikami. Byli obecni, podobnie jak to robimy każdego roku na początku przerwy świątecznej, aby wspólnie pomodlić się na mszy i spotkać towarzysko. To zawsze okazja, aby powiedzieć dziękuję wszystkim tym, którzy pracują w naszej diecezji. Był to również dzień moich urodzin, ale to tylko zbieg okoliczności. Niespodzianka, jaką zrobił mi papież, była naprawdę ogromna, także dlatego, że w pewnym sensie zmylił mnie, gdyż kilka dni wcześniej przysłał mi list z życzeniami i szczególny podarunek. Nigdy więc bym nie przypuszczał takiego kolejnego wyróżnienia. Napełniło ono ogromną radością nie tylko mnie, ale i całą diecezję. Obecność Ojca Świętego to dla nas wielkie wsparcie. Wszyscy mówili papieżowi, że o nim pamiętają i codziennie modlą się za niego.
Biskup Semeraro powiedział także, że wizyta Franciszka miała charakter prywatny i bardzo dyskretny. Nawet tablice rejestracyjne samochodu, którym przyjechał papież, nie zawierały informacji, że to samochód watykański. Tablice były włoskie, stąd do chwili, kiedy Ojciec Święty wysiadł z samochodu, nikt nie mógł przypuszczać, kto nim przyjechał. Było to przemówienie płynące z otwartego serca, tak jak Ojciec Święty zwraca się do swoich dzieci, powiedział kardynał Angelo Comastri. Papieski wikariusz generalny dla terenu państwa watykańskiego mówił tak o spotkaniu Franciszka z pracownikami kurii rzymskiej.
Przede wszystkim pragnę doprecyzować, że słowa papieża zawsze są darem i zostały przyjęte z otwartym sercem, tak jak dzieci słuchają słów ojca. Chcę podkreślić także, że słowa papieża były umacniające. Były słowami pochwały, uznania dla pracy kurii. Naturalnie nie zabrakło też upomnienia, ale po to, by pomóc wzrastać, polepszać się, tak jak każdy ojciec robi w stosunku do swoich dzieci. Jednak po większej części przemówienie papieża było pozytywne. Prasa jak zwykle skupiła się na tym, co było swoistą naganą, a nie na tym, co pozytywnego papież zauważa w swoich współpracownikach.
W wywiadzie udzielonym Radiu Watykańskiemu papieski wikariusz generalny mówił także o przeżywaniu świąt Bożego Narodzenia w Watykanie. Kardynał Comastri podkreślił, że papież Franciszek wniósł w nie zapach i styl Betlejem. A tam wszystko było proste, bo Bóg kocha maluczkich, lubi pokorę, prostotę, w której jeszcze bardziej odczuwa się obecność Boga. Życzył, abyśmy wszyscy stali się trochę lepsi, odrzucili egoizm i pychę, a wtedy będziemy mogli usłyszeć głos aniołów oraz radość, jakiej Maryja i Józef doświadczyli w Betlejem. Ojciec Święty otrzymał w prezencie od prezydenta Litwy najmniejszą szopkę świata. Jest ona pomniejszoną 10 tysięcy razy wersją żłobka, który stoi na placu przy katedrze w Wilnie. Została zrealizowana dzięki nanodrukarce laserowej. Można ją oglądać tylko przez mikroskop. Szopkę tę, wykonaną przez Politechnikę Wileńską, wpisano do Księgi Rekordów Guinnessa. Wczoraj w masywie Gran Sasso we włoskiej Abruzji zginął zabrany przez lawinę polski jezuita, ojciec Jacek Oniszczuk. Miał 51 lat i był profesorem teologii biblijnej na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. Ojca Jacka wspomina dziekan tamtejszego wydziału teologicznego, ojciec Dariusz Kowalczyk.
Od lat pracował na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Wykładał Biblię, Nowy Testament. We wrześniu został mianowany dyrektorem Departamentu Teologii Biblijnej Wydziału Teologii Gregoriany. Jako uczeń ojca profesora Rolanda Menet rozwijał razem z nim metodę retoryczną interpretacji Biblii. Szanowany przez studentów, poważany przez profesorów, miał już niemały dorobek, pomimo stosunkowo młodego wieku, bo miał dopiero 51 lat. To wielka strata dla Uniwersytetu, szczególnie dla Biblii na Uniwersytecie Gregoriańskim. Te święta dla tych, którzy znali ojca Jacka, nie będą zbyt wesołe. Pocieszamy się, że jest dziś u Pana, któremu służył ofiarnie jako jezuita, jako kapłan.
Jesteśmy zszokowani i potępiamy to zabójstwo, napisali biskupi Haiti w nocie opublikowanej po tym, jak został tam zamordowany ksiądz Joseph Simoli. Wiadomość ta dociera do nas w klimacie całej serii aktów przemocy, o czym słyszymy w ostatnim czasie. Niesie to z sobą niepokój i wielki ból całego społeczeństwa, podkreślili haitańscy hierarchowie. Dlatego zwrócili się z apelem do władz o szybkie wyjaśnienie morderstwa tego kapłana oraz o zaangażowanie się w konkretną ochronę życia i zagwarantowanie bezpieczeństwa wszystkim Haitańczykom, jak też obcokrajowcom żyjącym na tej wyspie. Haiti w 2010 roku przeżyło wielkie trzęsienie ziemi, a 6 lat po nim doświadczyło okrutnych skutków huraganu Matthew. Od tamtego czasu notuje się zwiększoną liczbę poważnych przestępstw, powodowanych między innymi wielką biedą panującą w kraju, brakiem stabilizacji politycznej oraz nieudolnością instytucji państwowych. Stolica kraju, Port-au-Prince, pozostaje jednym z najbardziej niebezpiecznych miast, gdzie dokonuje się 80% zabójstw, porwań i innych aktów przemocy. W ostatnich latach w Haiti zamordowano 3 misjonarzy. Ksiądz Joseph Simoli jest więc 4. ofiarą zbrodniczych działań. Chociaż tak zwane państwo islamskie w Iraku zostało niedawno pokonane, wielu uchodźców nie może jeszcze wrócić do Mosulu, mimo iż tego pragną. Zanim będzie tam można prowadzić normalne życie, jest wiele problemów, zwłaszcza z odbudową domów. W katolickiej parafii obrządku chaldejskiego w Eniszkę w irackim Kurdystanie od 2014 roku przebywa 150 chrześcijańskich, muzułmańskich i jazyckich rodzin z Mosulu. Otrzymują tam pomoc materialną i duchową. Dla wyznawców Chrystusa to już 4. Boże Narodzenie na wygnaniu, tym razem jednak całkiem inne, bo jest nadzieja na powrót. O swej wdzięczności dla goszczącej ich parafii i o roli religii w przetrwaniu mówili oni kościelnej agencji informacyjnej Asia News. Ich zdaniem najważniejsza jest pomoc duchowa.
Nasza wiara to pierwsza pomoc, podstawa, by przetrwać, mówi ojciec jednej z uchodźczych rodzin. Przeżywamy naszą wiarę z wiernymi parafii, która przyjęła nas jak swoje dzieci. Dziś możemy z dumą powiedzieć, że nie straciliśmy wiary. Dzięki Kościołowi i tutejszemu proboszczowi doświadczyliśmy miłości Boga i wiemy, że nie jesteśmy sami. Ten 47-letni mechanik, przekonany, że w Iraku jest przyszłość dla chrześcijan, dodaje: wiele krajów europejskich otworzyło drzwi uchodźcom, ale ja postanowiłem zostać z rodziną w moim kraju. To nasza ziemia i nie możemy jej oddać obcym. Wszędzie są trudności i znam chrześcijańskie rodziny, które opuściły Irak i wcale nie są zadowolone. Inny ojciec rodziny mówi o tych, którzy wyemigrowali. Gdyby mieli silną wiarę w Boga, nie opuściliby Iraku. W przeszłości wielu było do tego zmuszonych, ale teraz czas wracać, bo to nasza ziemia, a nasze rodziny nie są szczęśliwe za granicą. Muszą wrócić, by odbudowywać razem Irak i gromadzić się w kościołach, uważa ten 64-letni robotnik.
Obawy związane z decyzją Stanów Zjednoczonych o przeniesieniu swej ambasady w Izraelu do Jerozolimy okazały się przedwczesne. Atmosfera w Palestynie i Izraelu jest spokojna. Nic nie zakłóca chrześcijanom świąt Bożego Narodzenia. Zwraca na to uwagę ojciec Francesco Patton, franciszkański kustosz Ziemi Świętej. Ubolewa on, że niektórzy pielgrzymi w obawie przed zamieszkami zrezygnowali z wcześniej zaplanowanej podróży. Dlatego apeluje, by nadal odwiedzać Ziemię Świętą i w ten sposób udzielać wsparcia żyjącym tam chrześcijanom. Mówi ojciec Patton.
W ostatnich dniach atmosfera się uspokoiła. W Jerozolimie nie ma jakichś szczególnych zamieszek, wręcz przeciwnie. Były natomiast obawy, to prawda, ale nasze życie w Jerozolimie nie zmieniło się. Część pielgrzymów zrezygnowała jednak z przyjazdu i bardzo nas to zasmuca, bo w ten sposób stracili okazję do przeżywania z wiarą tajemnicy wcielenia tam, gdzie ona się urzeczywistniła. Ponadto cierpi na tym lokalna wspólnota chrześcijańska, dla której wizyta pielgrzymów zawsze jest wsparciem i która potrzebuje tej bliskości braci w wierze z innych krajów. Odbija się to również na sytuacji finansowej chrześcijan, którzy mają pracę dzięki obecności pielgrzymów. Pragnę przypomnieć, że pielgrzymi w Ziemi Świętej zawsze byli szanowani i jest tak również i teraz. Dlatego osobiście ubolewam, że zrodziły się te obawy o bezpieczeństwo.
Personalmente dispiace che ci sia un po' questo spaventarsi.
Muzułmańscy ekstremiści w Indonezji zapowiadają czystki w centrach handlowych. Będą sprawdzać, czy pracownicy nie są zmuszani przez właścicieli do noszenia czapek mikołajowych albo innych ubrań związanych z komercyjnymi zwyczajami bożonarodzeniowymi.
Zmobilizowała ich do tego wydana tam przez Krajową Islamską Radę Religijną fatwa, według której zmuszanie do zakładania świątecznych strojów pogwałca prawa człowieka. Indonezja jest krajem o największej na świecie liczbie muzułmanów. Chrześcijanie stanowią tam zaledwie 10%, ale Boże Narodzenie jest świętowane bardzo okazale. W roku 2000 przy atakach na kościoły w Wigilię zginęło blisko 20 osób. Policja planuje rozmieszczenie po całym kraju 90 tysięcy funkcjonariuszy mających bronić porządku w ostatnich dniach roku. Na początku grudnia aresztowano 13 podejrzanych o powiązania z tak zwanym państwem islamskim. Komendant główny policji nawołuje do respektowania nabożeństw innych religii, co zresztą gwarantuje indonezyjska konstytucja.
Niemal aż $1,500 USA musi zapłacić libijskim przemytnikom każdy Nigeryjczyk chcący dostać się do Europy w poszukiwaniu lepszych warunków życia. Niestety większość migrantów nie zdaje sobie sprawy, że w ten sposób trafia w ręce pozbawionych skrupułów handlarzy ludźmi. Odkrycie rynku niewolników w Libii sprawiło, że tylko na początku obecnego miesiąca rząd Nigerii repatriował stamtąd około 3000 swoich rodaków.
Głos w tej sprawie zabrali nigeryjscy biskupi. Podkreślają oni, że koniecznie trzeba tworzyć w Nigerii nowe miejsca pracy i perspektywy biznesowe. Kraj ten bogaty jest w ziemie uprawne i surowce naturalne, a szczególnie złoża naftowe. Pośród tak wielkiego bogactwa i zasobów Nigeryjczycy nie powinni stawać się żebrakami i decydować się na opuszczenie kraju w poszukiwaniu nieuchwytnych, bardziej zielonych pastwisk, mówi biskup Joseph Bagobiri. Ordynariusz nigeryjskiej diecezji Kafankan uważa, że gdyby jego rodacy sumy płacone libijskim przemytnikom inwestowali kreatywnie w swojej ojczyźnie, znaleźliby tam lepsze szanse życiowe niż w Europie. Niestety Nigeria jest bogata nie tylko w zasoby, ale także w korupcję, krępującą rozwój ekonomiczny i powodującą rozczarowanie zwłaszcza wśród młodzieży, która szuka rozwiązania w migracji, kończąc nieszczęśliwie w rękach handlarzy ludźmi.
W okresie bożonarodzeniowym Izrael spodziewa się napływu wielkiej rzeszy pielgrzymów. Ministerstwo Turystyki podało, że w 2017 roku liczba turystów wynosiła 3,5 miliona, czyli o 500 000 więcej niż w roku poprzednim. Minister Yariv Levin zaznacza, że spodziewa się także 20% wzrostu ilości pielgrzymów podczas nadchodzących świąt. Dodaje, że więcej niż połowa przyjezdnych to chrześcijanie. Aby ułatwić pielgrzymom transport, ministerstwo oferuje darmowe przewozy autobusowe pomiędzy Jerozolimą a Betlejem. W Wigilię i Boże Narodzenie autobus będzie kursował co pół godziny.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.